Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o samoleczeniu. Zwłaszcza, że 24 lipca obchodzony był i nawet jest co roku Międzynarodowy Dzień Samoleczenia. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, samoleczenie to stosowanie lekarstw przez pacjenta w leczeniu chorób lub objawów rozpoznawanych samodzielnie. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że samodzielne, odpowiedzialne stosowanie leków przez pacjenta odgrywa ważną, wspierającą rolę dla każdego systemu opieki zdrowotnej. Warunkiem skutecznego zarządzania własnym zdrowiem i odpowiedzialnego stosowania leków jest dostęp do godnych zaufania informacji, profesjonalnych porad i wysokiej jakości produktów. Powyższe podejście stanowi nieodzowną część nowoczesnego podejścia do opieki zdrowotnej, zaś pomoc w zarządzaniu przez społeczeństwo własnym zdrowiem pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, zredukować obciążenie systemów ochrony zdrowia i sprawić, że ludzie będą bardziej odpowiedzialni za swoje zdrowie. Według autorów artykułu na medycznym portalu kluczem do maksymalizacji efektów samodzielnego, odpowiedzialnego stosowania leków jest edukacja społeczeństwa, świadomy i zaangażowany. Pacjent staje się wsparciem dla systemu opieki zdrowotnej państwa. Przygotowano nawet niezbędnik pacjenta we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. W tej inicjatywie zachęca się pacjenta do przygotowania się do wizyty poprzez spisanie w niezbędniku wszystkich stosowanych leków, zarówno tych zalecanych przez lekarza, jak i tych zakupionych samodzielnie. Dzięki temu w trakcie wizyty lekarz będzie mógł zweryfikować listę przyjmowanych leków od strony bezpieczeństwa, efektywności terapii, a pacjent będzie uzyskiwał niezbędną wiedzę pomagającą mu świadomie uczestniczyć w procesie leczenia, jak stwierdziła prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Coraz częściej, i to nie tylko Polska, ale inne państwa, wpisują do polityki zdrowotnej aspekt edukacyjny jako jeden z głównych filarów wspierania efektywności systemu opieki zdrowotnej. Budowanie świadomości pacjentów poprzez pogłębianie wiedzy w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie przynosi mierzalne socjoekonomiczne korzyści dla jednostki i systemu ochrony zdrowia. Z badań rynku amerykańskiego na przykład wynika, że po przeprowadzeniu akcji edukacyjnej zaobserwowano znaczny spadek obciążenia służb medycznych. Z każdego zainwestowanego dolara na promocję i edukację uzyskiwano 11 dolarów oszczędności. Powyższe wyniki wiązały się zarówno z oszczędnością czasu pacjenta, jak i personelu medycznego. Brytyjski raport rządowy z kolei wskazywał, że świadomie rozwijane samoleczenie powoduje zmniejszenie o 40% liczby wizyt u lekarza, 17% wizyt domowych, a o 50% potrzeby interwencji pogotowia ratunkowego, liczby przyjęć do szpitala oraz czasu hospitalizacji. Z punktu widzenia lekarzy pierwszego kontaktu, samodzielne stosowanie leków w wypadku łagodnych i niewymagających interwencji lekarskiej problemów zdrowotnych oznacza znaczną oszczędność czasu, który można spożytkować na opiekę nad chorymi z poważniejszymi dolegliwościami. Podkreśla się, jak wspomniałam, że bardzo ważną rolę odgrywa właściwa edukacja pacjenta, zwiększenie jego świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. I prowadzone badania wskazują na pozytywny wpływ odpowiedzialnego stosowania leków bez recepty na ogólne pojmowane zdrowie publiczne, zaś dostęp do wiedzy i odpowiednie jej wykorzystanie przez pacjenta przyniesie zdrowotno-ekonomiczne korzyści dla niego samego i systemu opieki zdrowotnej. Tyle tekstu, jaki napisano na jednym z medycznych portali, z czym oczywiście można się zgodzić pod pewnymi warunkami, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto miałby edukować chorych, gdyż lekarz w przychodni ma 3 minuty niekiedy na pacjenta I jak wspominał jeden z lekarzy, taka praca może być porównywana do pracy w fabryce na taśmie. W mediach poza Radiem Maryja i telewizją Trwam także niewiele jest programów edukacyjnych, za to są reklamy leków. Ponadto wydaje się, że to opieka zdrowotna państwa powinna wspierać pacjenta, a nie chory ma być wsparciem dla efektywności systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza, że pacjenci powinni mieć świadomość zagrożenia, jakie stwarza reklama leków z tak popularyzowanym samoleczeniem. Leki określane jako OTC obecne są wszędzie, nie tylko w aptekach, ale w drogeriach, w sklepach spożywczych, w kiosku, supermarkecie czy na stacji benzynowej. Podobnie reklamy leków są obecne w telewizji, radiu i wielu czasopismach. Jak twierdziły badania OBOP-u, dla 47% Polaków źródłem informacji o lekach są reklamy telewizyjne i chociaż w każdej reklamie towarzyszy informacja przed użyciem, przeczytaj ulotkę lub skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu i życiu, istnieje ogromne zagrożenie związane z tego typu propagowaniem leków oraz popularyzowanym samoleczeniem. Koncerny farmaceutyczne mają za główny cel zwiększenie popytu na swoje preparaty i zyski, stosują niekiedy mało etyczne promocje leków, nie tylko poprzez zbyt ogólne informacje o leku, ale nieinformowania o skutkach ubocznych i o ryzyku związanym ze stosowaniem danego środka farmakologicznego albo poprzez zachęcanie do stosowania leków jako składnika codziennej diety i suplementów, które nie muszą być badane. Niedawno w rozmowie z jednym z lekarzy specjalistów dowiedziałam się, że o ile rzeczywiście badania potwierdzają korzyści z suplementowaniem witaminy D, to już brakuje wystarczających badań dotyczących korzyści zażywania suplementów witaminy D i K2, których jednak w aptekach jest już dość dużo. Witamina K jako dodatek do D może być korzystna, ponieważ obie działają synergistycznie, ale nie dla wszystkich osób. Według właściwie tylko badań holenderskich wiadomo, że K2 i D3 działające synergistycznie wzmacniają swoje działanie, co ma być powodem zalecania jednoczesnej suplementacji tych witamin. Jednak jak wiadomo, jak powiedziałam, brakuje wystarczających danych i badań przynajmniej dla lekarzy. Chociaż producenci leków twierdzą, że podnoszą świadomość zdrowotną społeczeństwa wraz z przekazywaniem informacji o zagrożeniach i niebezpieczeństwach zdrowotnych, jednak ich działania marketingowe mogą mieć poważne konsekwencje i to nie tylko dla ludzi chorych, starszych czy młodych, gdyż reklama nie dotyczy tylko chorych osób, ale także lekarzy, którzy są edukowani artykułami publikowanymi w fachowych czasopismach medycznych przygotowanych przez firmy farmaceutyczne, które przekonują lekarzy albo pracowników naukowych do pozytywnych opinii dla tego typu niezależnych artykułów w celu zwiększenia wiarygodności. Hasła reklamowe leków są skonstruowane w oparciu o fachowe badania zachowań różnych typów osobowych, zarówno tych, którzy określani się jako hipochondrycy, jak i spolegliwi wobec reklam, nazywani konsumentami leków. Mniej więcej co trzeci Polak, którego występują objawy chorobowe, stosuje domowe sposoby leczenia. Z badań CBOS-u wynika, że takie leki przyjmuje niemal 90% Polaków. Z mediów wiadomo, że nie tylko w Polsce dochodzi do wzrostu zażywania leków, ale w wielu innych krajach i to nie tylko Unii Europejskiej. Według danych Wielkiej Brytanii sprzedaż leków na recepty na przestrzeni dekady zwiększyła się 55%. Preparaty najczęściej zażywane według piśmiennictwa to zwłaszcza leki przeciwbólowe i przeciwdepresyjne. Zdaniem specjalistów wpływ narastania problemu lekomanii jest spowodowany przekonaniem, iż choroby cywilizacyjne najlepiej leczyć farmakologicznie, co oczywiście zwiększa ryzyko działań ubocznych. Natomiast wiadomo, że choroby cywilizacyjne wymagają przede wszystkim profilaktyki wraz ze zmniejszeniem czynników ryzyka. Rynek produktów, preparatów OTC w Polsce od 2017 roku wzrasta. Sprzedaż apteczna produktów OTC, czyli leków bez recepty, ale także suplementów diety, kosmetyków i innych produktów wydawanych w aptekach bez recepty, będzie rosła wartościowo 6%, aby w latach 2022 osiągnąć wartość 19 miliardów złotych. Dokument wskazuje, iż na wzrost będzie miał wpływ nie tylko sprzedaż nowych produktów, co dotyczy tych, które zmieniają ciągle status preparatów recepturowych na wydawane bez recepty, czyli OTC, co od pewnego czasu, jak mówiłam, niebezpiecznie wzrasta. Dość silny wzrost sprzedaży leków w 2018 roku według prasy napędzany był głównie przez silną konsumpcję prywatną, wspieraną dobrą sytuacją na rynku pracy. Ponadto w prognozach dość istotne odzwierciedlenie ma czynnik demograficzny, gdy wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym i za chwilę opowiem o regulacjach prawnych. Jak wspomniałam, od wielu lat sprzedaż leków w Polsce rośnie. Jesteśmy szóstym rynkiem zbytu leków w Europie po Francji pod względem liczby zużytych opakowań na jednego mieszkańca. Przeciętny Polak zużywa kilka razy w miesiącu leki przeciwbólowe lub nasenne, a 1/3 dorosłej populacji przyjmuje różnego rodzaju witaminy i suplementy diety. Najczęstszym podziałem leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty jest klasyfikacja według substancji czynnej, a zarazem podział na dwie grupy, czyli na niesterydowe leki przeciwzapalne oraz leki z grupy analgetyków nieopioidowych. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała drabinę analgetyczną składającą się z 3 stopni, która dzieli leki przeciwbólowe według stopnia i nasilenia bólu. Na 1 stopniu znajdują się niesterydowe leki przeciwzapalne i paracetamol, czyli większość leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Na kolejnym stopniu występują opioidy o słabszym działaniu, czyli takie jak kodeina i tramadol, a na najwyższym szczeblu są leki opioidowe o silnym działaniu, takie jak morfina, fentanyl czy metadon. Chociaż tylko leki z najniższej drabiny analgetycznej są dostępne bez recepty, jednak ich stosowanie nie jest w jakiś szczególny sposób kontrolowane. Leki przeciwbólowe OTC z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli wszystkie te, które za substancję czynną mają ibuprofen, kwas acetylosalicylowy albo diklofenak, metamizol, naproksen, działają na zasadzie hamowania syntezy prostaglandyn, które są regulatorami wszystkich procesów fizjologicznych człowieka i występują we wszystkich tkankach oraz płynach ustrojowych. Dodatkowo poza działaniem przeciwbólowym wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, także antyagregacyjne, wydłużając na przykład czas krzepnięcia krwi. Najsilniejsze z tej grupy leków, takie jak metamizol, wykazuje także słabe działanie spazmolityczne, czyli rozkurczowe. Natomiast popularne etopiryna czy polopiryna albo inaczej kwas acetylosalicylowy, jak wiadomo, nie pomaga w bólach trzewnych. Wszystkie leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych charakteryzują się dość dużą skutecznością przeciwbólową, ale także są obarczone wysokim ryzykiem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami oraz różnych innych powikłań. Wymieniany na przykład paracetamol, będący lekiem z drugiej grupy leków przeciwbólowych, dostępnych bez recepty, hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływa przeciwgorączkowo, ale nie wykazuje działania przeciwzapalnego ani antyagregacyjnego. Paracetamol w przeciwieństwie do niesterydowych leków przeciwzapalnych nie podrażnia błony śluzowej żołądka, nie uszkadza nerek. Nie ma też właściwości antyagregacyjnych, jednak trzeba mieć na uwadze, że leki przeciwbólowe, zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami albo z innymi substancjami, mogą powodować wzrost ryzyka powikłań. Na przykład paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Może być powodem nie tylko krwawienia, ale nawet krwotoku. A w połączeniu z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podobnie paracetamol z alkoholem może prowadzić nawet do martwicy wątroby. Metoklopropamid, lek przeciwwymiotny, przyspiesza wchłanianie paracetamolu, a metamizol poza nasileniem leków przeciwzakrzepowych zwiększa reakcję doustnych leków przeciwcukrzycowych, a w połączeniu z chloropromazyną, to jest lekiem stosowanym w leczeniu przeciwpsychotycznym, może wywołać na przykład hipotermię. Kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie, polopirynie, etopirynie działa synergistycznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi. Zwiększa działanie leków przeciwzakrzepowych, doustnych leków przeciwcukrzycowych, jednocześnie osłabia na przykład działanie furosemidu, inhibitorów i ACE i beta-adrenolityków, czyli leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym krwi. Nadmierne przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych zaburza krzepnięcie krwi, utrudnia gojenie ran, zwiększa ryzyko chorób układu pokarmowego, na przykład powoduje takie powikłania jak nudności, wymioty, wzdęcia, może być powodem wystąpienia wrzodzenia żołądka, czyli choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego. Ponadto uszkadza wątrobę, może prowadzić do niewydolności nerek, zaburza równowagę kwasowo-zasadową, skutkuje odczynami skórnymi i reakcjami alergicznymi, może także zaostrzać stany astmatyczne. Kwas acetylosalicylowy może negatywnie wpływać także na płodność, a metamizol może uszkadzać szpik, prowadząc do niedokrwistości hemolitycznej i odwarstwienia siatkówki. Jednym z głównych problemów dotyczących leków OTC według badań jest zażywanie zbyt dużych dawek, dlatego że chociażby paracetamol występuje w bardzo wielu produktach farmakologicznych. Także pojawianie się różnorodnych reakcji lekowych, co może prowadzić do różnych powikłań i dolegliwości. Do tego wiele osób przyjmujących leki dostępne bez recepty nie jest świadoma występowania możliwych interakcji lekowych oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie. Poważny problem stanowią również sytuacje związane z przedawkowaniem i to głównie leków przeciwbólowych, ale także różnych innych przyjmowanych w większych ilościach. W amerykańskim badaniu, przeprowadzonym co prawda na grupie niewielkiej, bo 275 osobach, które nieprawidłowo stosowały leki bez recepty, aż u 20 osób konieczny był przeszczep wątroby, a około 70 osób zmarło z tego powodu. Bez recepty przyjmowane są przede wszystkim niesterydowe leki przeciwzapalne, aż 57%, a także inne leki w przypadku przeziębienia, grypy, które stanowią około 20%, witaminy i minerały około 15%. W mniejszym stopniu przyjmowane bez recepty są leki nasercowe czy preparaty, które stosuje się na dolegliwości przewodu pokarmowego. Leki wydawane bez recepty w Polsce są także drogie. Średnio 5% droższe niż w innych krajach Unii Europejskiej i aż 20% droższe w porównaniu z naszymi sąsiadami, czyli krajami Europy Środkowo-Wschodniej, głównie Czechami czy Słowacją. Myślę, że ponownie wrócę do tego tematu samoleczenia, wskazując na różne zagrożenia, tym bardziej, że jak wspomniałam, według wielu lekarzy, badaczy, samoleczenia nie da się odwrócić. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.